W ostatnim czasie bardzo dużo mówi się na temat osoby Józefa Lipskiego, byłego ambasadora w okresie przedwojennym w III Rzeszy. Ma to oczywiście związek z wypowiedziami prezydenta Rosji, Władimira Putina. To on między innymi podczas posiedzenia Ministerstwa Obrony Rosji powiedział o wsparciu polskich polityków dla hitlerowskich planów przesiedlenia Żydów z państw Europy do Afryki w 1938 roku. Za słowa polskiego dyplomaty właśnie Józefa Lipskiego o gotowości postawienia za to Hitlerowi wspaniałego pomnika w Warszawie Władimir Putin nazwał polskiego ambasadora swołoczą i antysemicką świnią. Przy telefonie jest pan profesor Marek Kornat, historyk, a także profesor nauk humanistycznych, kierownik Zakładu Dziejów Dyplomacji i Systemów Totalitarnych w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze, słyszymy się.
Dzień dobry.
Panie profesorze, to może zacznijmy od tych słów, które powiedział Władimir Putin. Takie mocne, agresywne słowa pod adresem ambasadora Józefa Lipskiego. Jaki miały cel? Co, do czego chciał doprowadzić Władimir Putin, mówiąc tak o panu Lipskim?
Cóż, no myślę, że przede wszystkim odnotować należy, iż słowa te są niesłychanie obelżywe i właściwie trudno byłoby znaleźć precedens podobny w wypowiedziach polityków tego szczebla, mężów stanu. Mamy do czynienia na pewno z próbą wykorzystania nieporozumień w stosunkach polsko-żydowskich w przeszłości do dzisiejszej polityki historycznej Rosji. To jest nowum, o którym nie wolno zapomnieć, moim zdaniem. Jeśli zaś chodzi o ogólne oskarżenia pod adresem Polski, jakoby służyła niemieckim czy też hitlerowskim planom rozpętania II wojny światowej, to tu mamy do czynienia ze starym kłamstwem sowieckim, które to kłamstwo jest niezwykle żywotne. Pochodzi jeszcze z oskarżeń wysuwanych w latach 30., kiedy to po podpisaniu polsko-niemieckiej deklaracji o niestosowaniu przemocy w 1934 roku propaganda moskiewska usiłowała udowodnić, jakoby podpisany był również tajny protokół do tego układu i miałby on opiewać na jakiś podział terytorialny Związku Sowieckiego w przyszłości między Polskę a Niemcy. Jak wiemy, kłamstwo to było szeroko później obecne w historiografii sowieckiej. No a tak naprawdę, jak wszystkim doskonale wiadomo, taki tajny protokół podpisał ktoś inny, tylko nie w 1934, ale w 1939 i ofiarą tego manewru stała się Polska.
Panie profesorze, ale wróćmy do samej postaci ambasadora Józefa Lipskiego. Czy w jego wypowiedziach, czy w jego notatkach możemy mówić o jakimkolwiek przejawie antysemityzmu? I powiedzmy też dokładniej o tym 1938 roku i o tym nieszczęsnym wspomnieniu o pomniku Hitlera w Warszawie.
W wypowiedziach ambasadora Lipskiego, jego raportach czy telegramach szyfrowych do Warszawy, jak i notatkach, nie ma żadnych śladów jakiegokolwiek antysemityzmu, jakichkolwiek wypowiedzi antyżydowskich, które moglibyśmy tak zakwalifikować nawet przy użyciu naszych dzisiejszych kryteriów oceny, bo to się zmienia. To, co dzisiaj jest antysemityzmem, niekoniecznie za taki uchodziło w latach 30. Ale najistotniejsze jest to, że w roku 1938 istotnie taka wypowiedź padła i jest ona oczywiście wypowiedzią niefortunną, chyba że przyjmiemy przypuszczenie, że kryje się w niej jakaś zawoalowana ironia, ale szczerze powiedziawszy, z dokumentu, który jeszcze wczoraj czytałem na nowo, to nie wynika. Musimy sobie uświadomić bardzo prostą rzecz. Otóż Lipski nie czynił niczego innego, jak tylko wypełniał instrukcje Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, a jednym z priorytetów ówczesnej polityki polskiej było doprowadzenie do zwiększenia procesu emigracji Żydów z terytorium Polski. No, krótko mówiąc, przede wszystkim do Palestyny, która jednak była zablokowana przez rząd brytyjski jako terytorium mandatowe. No i to jest znana karta polskiej ówczesnej dyplomacji. Kiedy ambasador Lipski przybył do Hitlera 20 września, bo o tym mówimy, o tym dniu mówimy, 1938 roku, sprawy, które zaprzątały uwagę dyplomatów, polityków europejskich, były zupełnie inne. Chodziło o problem sudecki. Jak wiemy, Niemcy przygotowywali się do odebrania Sudetów Czechosłowacji i planowali to zrobić albo siłą, albo za zgodą mocarstw, jak się to stanie w Monachium na konferencji szefów rządów czterech mocarstw. I kiedy ambasador Lipski przybył do Hitlera, to miał na celu uzyskanie informacji o niemieckich działaniach, a przy okazji z polecenia Becka planował wysunąć postulat zawarcia nowej umowy polsko-niemieckiej, która by przedłużyła układanie agresji. I dodatkowo jeszcze inne porozumienie miał na względzie, a mianowicie porozumienie w kwestii podtrzymania istnienia Gdańska jako wolnego miasta dalej. Hitler oczywiście nie planował na to pójść. Jak wiemy, miał już prawdopodobnie zarys nowych żądań terytorialnych do Polski, które będą przedstawione w październiku, już w październiku 1938 roku, i rozmowa Lipski-Hitler zakończyła się zasadniczo niepowodzeniem.
Jak patrzymy także na postać Józefa Lipskiego, ale także to, co pan mówił odnośnie kwestii żydowskiej, to może warto przypomnieć, tak jak pan wspominał, że był ogromny problem ze społecznością żydowską i właśnie tak jak pan mówił, Palestyna była zablokowana, więc de facto to nie był problem tylko niemiecki czy tylko polski, tylko jednak do tego problemu przyłożyli się także Brytyjczycy, no i inne kraje w Europie wtedy.
Tak, musimy sobie uświadomić, że w tamtych warunkach, o których mówimy, w latach 30. XX wieku, nie było w świecie kraju, który chciałby przyjąć uchodźców niemieckich, żydowskich, przepraszam, z Niemiec. Żydów niemieckich, można, że tak to ujmijmy. Wielka Brytania nie czyniła w tym zakresie żadnych ustępstw. Stany Zjednoczone podjęły próbę zwołania konferencji międzynarodowej we francuskim kurorcie Evian. Było to w lipcu 1938 roku, a więc na dwa miesiące przed rozmową Hitler-Lipski, o której dzisiaj dyskutujemy. I ta konferencja nie przyniosła żadnych rezultatów. Polska, jak również inne kraje naszego regionu, mam na myśli Węgry i Rumunię, podejmowały próbę umiędzynarodowienia sprawy emigracji żydowskiej, widząc jakiś rodzaj szansy, aby ten problem zaistniał na forum międzynarodowym. Trzeba pamiętać, że Polska, jakkolwiek to nie zabrzmi, była państwem mającym stosunkowo największą, bezwzględnie największą liczbę ludności żydowskiej, w tym znacznej mierze niezasymilowanej na swoim terytorium. To były sprawy, które zaprzątały więc uwagę zarówno rządu polskiego, jak i dyplomacji polskiej. Oczywiście nikt w owym czasie nawet nie wyobrażał sobie rozwiązań eksterminacyjnych, o których mówi Putin. Putin posługuje się prawdziwym cytatem z raportu z polskiego dyplomaty, ale oszustwo i manipulacja polega na interpretacji, tendencyjnej interpretacji, która się sprowadza do stwierdzenia, iż polski dyplomata, polski ambasador widział w owej emigracji żydowskiej pierwszy etap eksterminacji, czyli Holokaustu. Tu tkwi całkowita nieprawda i to, myślę, powie każdy w miarę zorientowany w tej materii historyk.
Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że uda nam się porozmawiać w najbliższym czasie w studio i poruszyć postać Józefa Lipskiego i tych ciężkich relacji, bo pan teraz przygotowuje biografię ambasadora.
To znaczy, tak, jestem autorem książki o ambasadorze Józefie Lipskim, która jednak nie jest opublikowana. Znajduje się ona w oczekiwaniu na druk w wydawnictwie sejmowym. Ja tę książkę pisałem w ostatnich latach i składa się ona z dwóch części, mianowicie ze studium biograficznego, które będzie liczyło mniej więcej 200 stron, a następnie jeszcze mniej znane dokumenty i wspomnienia, bądź raczej fragmenty wspomnień, które dyplomata ten po sobie zostawił. Są to papiery przechowywane w Nowojorskim Instytucie Józefa Piłsudskiego, także rozproszone pisma w czasopismach emigracyjnych, no i wreszcie oczywiście akta archiwalne. Razem tworzy to kompozycję dwuczęściową, to znaczy, jak powiedziałem, studium biograficzne i wybór dokumentów.
Bardzo dziękuję. Profesor Marek Kornat, historyk, członek Polskiej Akademii Nauk, był gościem Poranka Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Godzina 7:31, my słuchamy Poranka Wnet, a teraz może, a obiecałam, że puszczę utwór mojej mamie, więc tak też dzisiaj robię, robię to chyba po raz pierwszy. To jest José Carreras, Feliz Navidad i serdeczne pozdrowienia przesyłam całej mojej rodzinie, a szczególnie mamie, bo na koncercie José Carrerasa byłyśmy razem w Warszawie i mamy dobre wspomnienia. Godzina 7:35, słuchają państwo Poranka Wnet. W naszym studio jest kolejny gość, pan Bartosz Geisler, pisarz, a także współzałożyciel wydawnictwa Paruzja. Dzień dobry.
Kłaniam się uprzejmie, witam wszystkich słuchaczy.
A do dzisiejszej rozmowy skłoniła nas pana, mnie przede wszystkim, pana najnowsza książka. To jest książka Charyzmatyk, Bartosz Geisler. Niezwykły miks wart przeczytania i zastanowienia, bo cały tekst przenika spotkanie z tajemnicą. O tym tak o książce napisał Krzysztof Zanussi. A my porozmawiamy o inspiracji. Pan powiedział, że inspiracją do napisania książki była postać
Witka Wilka.
Tak. Kim jest Witek Wilk?
No właśnie, to jest ciekawa postać. Ja spotkałem go 1,5 roku temu zaledwie. Jest to, można powiedzieć, współczesny polski charyzmatyk. Co ciekawe, nie jest kapłanem, nie jest księdzem. Jest to osoba świecka, żonaty, ma 4 dzieci, chyba że teraz się coś zmieniło jeszcze. I jeździ po całym świecie, po Stanach Zjednoczonych, po Europie, nawet był zdaje się w Chinach. W Polsce się spotkaliśmy z kazaniami, ale podczas których no, dochodzi rzeczywiście do takich spektakularnych uzdrowień, do których ja początkowo byłem sceptycznie nastawiony, ale utwierdziło mnie w przekonaniu też, że to jest dobre, bo ma też pozwolenie lokalnych biskupów, co jest także Kościół katolicki. Nie okrzyknął go, prawda, jakim...
I był pan podczas tych właśnie, podczas tej działalności pana Witka Wilka i co tam się wydarzało? To, co możemy przeczytać między innymi w książce?
Tak, no właśnie on jest bardzo, bardzo medialny. W zasadzie jego życie to jest gotowy scenariusz filmowy, stąd ta książka tak naprawdę powstała, najpierw powstał scenariusz do filmu. Później w związku z tym, że no, zgromadzenie środków to troszkę zabiera czasu, powstała powieść. Natomiast jego wypowiedzi rzeczywiście są tak inspirujące i niewiarygodne, że stwierdziłem, że trzeba to koniecznie przelać na papier.
Książka jest, drodzy państwo, bo państwo tego nie widzą, a my tutaj siedzimy. Książka właśnie jest tak napisana, jakby trochę to był scenariusz, bo mamy kolejne dni, kolejne sceny, cofamy się czasami do przeszłości. No i to jest chyba taki zabieg no, niespotykany we współczesnej literaturze.
No powiem szczerze, że...
Ja się nie spotkałam jeszcze do tej pory.
Ja też nie. I znajomi śmieją się, że może to jakiś jest zalążek nowego gatunku literackiego. Ja to nazwałem powieść scenariuszowa, bo rzeczywiście jest podzielona na sceny, są didaskalia, są dialogi, narracja jest w czasie teraźniejszym, aczkolwiek jest tam to, czego nie ma w scenariuszu. Scenariusz filmowy w zasadzie jest takim, jak to właśnie powiedział pan Zanussi, takim półproduktem, suchy, bo tam nie ma naprawdę tej poetyki, nie ma metafor tego, co ma literatura. A to jest taki właśnie miks w zawieszeniu pomiędzy scenariuszem a powieścią.
Skąd w ogóle pomysł, żeby napisać książkę, która dotyka tak delikatnej sfery życia, gdzie dotyka religii, gdzie dotyka właśnie walki dobra ze złem, bo to dobro i zło bardzo mocno jest tutaj widoczne. Ta granica jest bardzo widoczna w pana książce.
No ta duchowość zawsze mnie interesowała. Zresztą myślę, że każdego z nas, prawda, oprócz tych spraw materialnych, jednak sięgamy do ducha i staramy się sobie odpowiedzieć na pewne pytania. Ja powiem szczerze, zawodu, znaczy nie uważam się za pisarza, natomiast zawodu jestem architektem. I będąc w sanktuarium siostry Faustyny, dostałem takie zlecenie zaprojektowania domu siostry Faustyny. I tam między innymi przypomniałem sobie dzienniczek siostry Faustyny i to też poruszyło moją wyobraźnię. Tam są też opisy właśnie, jest jej proroctwo o trzech dniach ciemności i ten tytuł, Trzy dni ciemności, to jest tytuł pierwszej mojej książki. Stąd, no tak się to zaczęło.
To jest jeszcze w podziękowaniach. Oczywiście dziękuję pan swojej żonie,
no tak,
córkom i całej rodzinie, ale dlaczego dziękuję pan Piotrowi Glasowi? Bo rozumiem, że tutaj jest ta inspiracja i moc, jaką znalazłem w lekturze dzisiaj, trzeba wybrać, co pana tam urzekło, co pana tam zainspirowało.
Tak, właśnie te słowa. Dzisiaj trzeba wybrać Piotra Glasa, który jest znanym egzorcystą. Tak, no właśnie to jest to, że być może żyjemy w jakichś czasach ostatecznych, no tego nikt nie wie, ale ta decyzja, musimy się opowiedzieć, białe czy czarne. To, co teraz pani, prawda, prowadzi program na temat zakłamania historii, przekręcenia zupełnie to, co jest dla nas oczywiste w historii, prawda, wywołanie II wojny światowej, ktoś nas obwinia, no to jest takie, bym powiedział, diabelskie zachowanie, bo chce nam się wmówić nieprawdę, kłamstwo, no. A właśnie ksiądz Piotr Glas walczy, fantastycznie walczy z tym kłamstwem i przywraca jakby godność prawdy, prawdzie.
W książce Charyzmatyk naszego gościa bardzo dużo też możemy odczuć takiego działania zła, szatana, tych złych mocy, że widoczna jest ta granica pomiędzy dobrem a złem, a także piekłem a niebem. A jak pan na co dzień widzi to w życiu? Jak u pana to się przekłada po prostu na codzienne dni?
To znaczy nie miałem wizji piekła. Znaczy chodzi pani jakby na co dzień, tak?
Tak, ale na co dzień, jeżeli chodzi właśnie w kontekście oczywiście książki, tak? No bo pan jeździł z tym Witkiem Wilkiem, pan to widział i jak to zło tak namacalnie pan, czy pan namacalnie je widział, czy pan podczas tych spotkań z charyzmatykiem dotykał takiego zła?
To znaczy tych spotkań nie było wiele, bo tak naprawdę to w sumie na palcach jednej ręki. Natomiast dużo słuchałem i to poruszyło wyobraźnię. No, najbardziej poruszyła mnie scena, to jest bardzo ciekawe, właśnie takiego pseudo terapeuty, który rzekomo uzdrawia, a później księża mają bardzo dużo problemu, żeby to wszystko odkręcić, prawda? Bo ludzie zaczynają wierzyć w różne ezoteryczne historie. No ponoć okazuje się, że w Niemczech jest więcej zarejestrowanych wróżbitów niż księży. A później, prawda, dziwi mi się, dlaczego chorujemy na depresję, wpadamy w jakieś stany lękowe. We Włoszech ponoć 8 milionów, no nie chcę, ale kilka milionów osób ma stałych też psychoterapeutów. Czy jakby to pragnienie duchowości, odpowiedzenia sobie na pytanie, po co jestem, dokąd zmierzam, po co to wszystko, no jednak tkwi w nas, czy jestem wierzący, czy niewierzący. A tutaj jednak wiara fantastycznie przychodzi nam z pomocą, tylko no szkoda, że nie każdy chce zadać sobie ten trud i jednak otworzyć się na to, jakieś są opory.
Książka Charyzmatyk to książka, którą bardzo szybko się czyta. Książka, która jest akcja jest bardzo wartka, ale jest ona taka mocna, powiedziałabym, mocna, momentami, tak, że też wulgarna.
Niestety.
No właśnie, dlaczego taki zabieg?
No właśnie, powiem że szczerze, że miałem z tym problem, bo sam staram się nie używam takich słów, natomiast no, przedstawienie świata przestępczego w postaci takiej ugłaskanej, jak to pan Zanussi powiedział, perfumowanie czy pudrowanie rzeczywistości, no byłoby właśnie przekłamaniem. No nie wyobrażam sobie, gdyby podszedł bandzier i mówi, przepraszam cię, czy mógłbyś się przesunąć, prawda? No byłaby to komedia. No i tutaj zastosowane te wyrazy, wiem, że mogą delikatnego czytelnika troszeczkę zrazić, ale wierzę w to, że w jego inteligencję i wie, że jest to zabieg czysto taki, literacki, chodziło mi o podkreślenie właśnie tego kontrastu pomiędzy złem, zło jest takie, nieprzyjemne. Ono tak wygląda, a dobro wtedy zyskuje, prawda?
No i jeszcze na koniec powiedzmy o tym, że pan stara się, bardzo panu zależy na tym, żeby charyzmatyk nie został tylko w wersji papierowej i wydrukowanej jako książka, no, tylko świetnie. żeby jeszcze był zrealizowany jako film. To pana marzenie?
No w pewnym sensie tak, bo taki był pierwotny zamiar. Prowadzimy nawet rozmowy, mamy reżysera, który jest bardzo zainteresowany tym tematem. No czekamy na sponsorów, na koproducentów, bo temat rzeczywiście jest no, bardzo ciekawy i na wielu polach, nie tylko religijnym go można fantastycznie pokazać. Bardzo dynamiczne by było to kino.
My też oczywiście się z tym zgadzamy i do tego się przychylamy, bo książka jest, tak jak mówię, bardzo wartka i myślę, że duże wrażenie może zrobić na ludziach młodych, że ona jest skierowana, tak jest moje zdanie, którzy w ogóle nie zastanawiają się nad piekłem, nad tym, co jest złe w naszym życiu, tylko po prostu żyją i o tym nie myślą. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bartosz Geisler był naszym gościem. Drodzy Państwo, charyzmatyk, gdzie można kupić, zamówić?
Zapraszam na naszą stronę www.paruzja.com, ale również w księgarniach, no głównie w internecie.
Charyzmatyk to jest dobra lektura. My oczywiście polecamy. Bartosz Geisler był gościem Poranka Wnet. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego. Dużo optymizmu dla wszystkich słuchaczy, żeby właśnie nadziei dobra i żeby był ten optymizm w nas. Radość, a nie smutek.
W nowym 2020 roku. 7:46. Słuchają Państwo Poranka Wnet, a my teraz może posłuchajmy kolędy dla tych najmłodszych Arka Noego. Zaśpiewały dla nas maluchy z Arki Noego, a jeszcze Bartosz Geisler, bo nie dopowiedzieliśmy, ta zbiórka na film to nie tylko zachęta w radio, ale realna zbiórka.
Zapraszam i dziękuję od razu z wyprzedzeniem. Na stronie pomagam.pl rzeczywiście odbywa się zbiórka na ten cel. Co z tego wyniknie, zobaczymy.
Ale zbiórkę Państwu polecamy.
Dziękuję, kłaniam się uprzejmie.
Bartosz Geisler, 7:49, Poranek Wnet trwa.